Podróże małe i duże.
Pisząc do nas na adres podróże@radio.lublin.pl, Państwo, czyli nasi radiosłuchacze, proszą, aby chociaż raz w miesiącu na przykład odbyć taką podróż uliczkami naszego miasta po to, żeby poznać jeszcze bardziej Lublin i osoby z nim związane. Dziś wprawdzie nie po uliczkach miasta, ale po alejkach cmentarza przy ulicy Lipowej będziemy wędrować. Będziemy wędrować z okazji zaduszek z Bolesławem Prusem. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Krzysztof Myśak, to nasza radiowa ekipa. Witamy Państwa. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Bolesław Prus, mieszkaniec naszego miasta Lublina. Ale nie tylko. I od tego rozpoczniemy.
Od 2016 roku organizujemy spacery śladami Bolesława Prusa po Lublinie. Przypominamy mieszkańcom Lublina i nie tylko Lubelszczyzny, bo także osoby spoza Lublina przyjeżdżają na nasz spacer. Przypominamy związki Prusa z Lublinem i Lubelszczyzną i przypominamy to, że Prus, jeszcze jak nie używał wtedy pseudonimu Bolesław Prus, czyli jeszcze jako Aleksander Głowacki, przebywał, spędził swoje dzieciństwo w Lublinie i można powiedzieć, że staram się przypomnieć rolę Lublina w życiu Prusa, to znaczy przypomnieć rolę tego miasta jako trzeciego najważniejszego miasta w życiu Prusa. Najważniejszym jest oczywiście Warszawa. Wszyscy literaturoznawcy są zgodni co do tego, że nie ma drugiego takiego pisarza tak związanego z Warszawą jak właśnie Prus. Nie bez powodu nazywa się go kronikarzem Warszawy.
No dobrze, wiemy już, że to kronikarz Warszawy. Wiemy, że ma związki z Lublinem i to będzie to trzecie miasto. Pierwsze to Warszawa. A to drugie miasto, które tutaj, na ten moment naszej zagadki, pan Marcin Fedorowicz, piewca tak naprawdę tych związków Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego z Lublinem, pominął, po to, żeby państwo mogli się nad tym zastanowić. 801 50 10 22, a także jak zawsze do nas napisać podróże@radio.lublin.pl. Drodzy Państwo, więc już wiemy, że jest Warszawa na miejscu pierwszym. Na miejscu drugim, jakież to będzie miasto, czy też może delikatniej mówiąc tak zdrobniale, miasteczko, też z naszego regionu. I to też będzie taka podróż gdzieś niedaleko Lublina tak naprawdę. To takie miasteczko, gdzie chociażby mamy ławeczkę, przy której możemy odpocząć, niemalże wtulając się w ramiona właśnie Bolesława Prusa. podróże@radio.lublin.pl 81 743 7383. A skoro już podróżujemy po naszym regionie, to teraz kolejny cykl, na który wielu z Państwa oczywiście czeka. Magda Gryt.
Lubelski Atlas Historyczny.
Jesteśmy świadkami przygotowania nowego cmentarza miejskiego. Zazwyczaj cmentarze były lokalizowane w miejscach już poprzednich pochówków. Ten przy Zelwerowicza nie ma takich tradycji.
O pochówkach, o cmentarzach, o których rzeczywiście zwykle w aspekcie historycznym mówimy, będziemy rozmawiać z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Na potrzeby cmentarza zostało przygotowane 41 hektarów. Teren jest bardzo ciekawie topograficznie położony na wzgórzach. Przez teren też inwestycji, o ile tak mogę powiedzieć o cmentarzu, przebiega dolina, która zostanie zachowana jako park. Ten park będzie stanowił 14 hektarów z całego założenia. No i w założeniach, przynajmniej tego, co możemy się dowiedzieć, w warunkach przetargu, który został ogłoszony, będą to groby ziemne, murowane, urnowe i co ciekawe leśne też. W swoich założeniach cmentarz jest przewidziany na 55 lat.
Na 77 tysięcy pochówków. To jednak porozmawiajmy chwilę o historii, bo zawsze człowiek chował swoich bliskich już w najstarszych epokach. Widać, że otaczał troską swoich przodków.
Te najstarsze, jakie znamy, te przedhistoryczne pochówki, najczęściej były wyprowadzone całkowicie poza miejsca osiedli ludzkich. Tak, żeby tę sferę związaną ze śmiercią oddzielić od tej sfery związanej z życiem.
Ale zaznaczyć i zadbać o nią.
Ale zaznaczyć i zadbać, oczywiście. Inaczej do tej sprawy pochówku człowieka podeszła religia chrześcijańska. Bo cmentarze chrześcijańskie chrześcijańskie dość szybko zaczęto umiejscawiać w samych kościołach, również w centrach miast, również właśnie w centrach miast, w centrach osiedli. Za wyjątkiem cmentarzy epidemicznych, które co do zasady umieszczano też w możliwie dalekim oddaleniu od siedzib ludzkich. W końcu XVIII wieku na fali oświecenia, rozwoju nauki zdano sobie sprawę z tego, że chowanie zmarłych w miastach może powodować epidemię, może być problematyczne ze względów sanitarnych. Dlatego też większość państw europejskich w tym czasie wprowadziła przepisy, nakazy związane z koniecznością tworzenia nowych cmentarzy poza obszarami miast i również przenoszenia już pochowanych w centrach miast zmarłych na te cmentarze właśnie poza murami miast, poza obwarowaniami.
I pierwszy taki cmentarz powstał u nas w regionie, w Opolu Lubelskim.
Tak, u nas w regionie najstarszy taki cmentarz to rok 1772, kiedy to polscy pijarzy w konsultacji z Zofią Skrzesińskich-Lubomirską wykupili część terenu w pewnym oddaleniu od miasteczka i założyli tam cmentarz, na którym rozpoczęto chowanie ludzi w 1774 roku. Więc dużo wcześniej niż na Powązkach, dużo wcześniej niż na Lipowej. Oczywiście świadomość, wiedza księży pijarów tutaj była podstawową kwestią. Nie wymagało to jeszcze wówczas żadnego nakazu państwowego, ale niedługo później, bo po trzecim rozbiorze, władze austriackie wymusiły na parafiach przenoszenie cmentarzy poza miasta.
No bo to wcale nie było dla mieszkańców Lublina takie oczywiste, że nagle będą pod Lipkami chować zmarłych, a nie przy kościele farnym.
Oczywiście. Dlatego też na tych cmentarzach nowo zakładanych najczęściej na początku oczywiście stawiano krzyże, a z czasem w miastach budowano kaplice cmentarne po to, żeby zachować ten kontekst pochówku przy kościele w poświęconej ziemi. Ale też wracając do projektowania cmentarzy, to jest ważny moment właśnie w tym czasie, w końcu XVIII wieku, te nowe cmentarze zakładane poza miastami już wówczas zaczęto zakładać jako cmentarze o założeniach parkowych.
Przy tym nowo planowanym cmentarzu przy Zelwerowicza w Lublinie jest pomysł, żeby było to miejsce wyjątkowe, nie tylko zgodne z przepisami sanitarnymi.
Wspomniałem wcześniej o parku, który będzie zajmował 14 hektarów. Będzie kaplica, będzie główna aleja. W założeniach jest też taka część z wodą i samo założenie będzie oddziaływało też na pewno na całe miasto, czyli komunikacja. Przewidziano też lokalizację przystanku autobusowego, parking na 840 samochodów.
No i nie moglibyśmy rozmawiać o pochówkach, gdybyśmy nie wspomnieli piramid, kaplicy Medyceuszy czy Taj Mahal.
Oczywiście w sytuacji takich osób jak królowie egipscy, którzy mieli status boski, grobowce miały skalę wyjątkowo wielką. Ale również i w okresach późniejszych, wspomniała Pani o kaplicy Medyceuszy, na tej samej zasadzie możemy wskazać przecież całą masę znakomitych artystycznie kaplic grobowych na ziemiach Polski, również i w Lublinie.
Z katedrą wawelską też, no i Lublinem.
Tak, jako całą nekropolią królewską królów polskich, ale przecież w Lublinie też mamy kilka wspaniałych artystycznie kaplic, zwłaszcza kaplica Firlejowska przy kościele Dominikanów. Więc starano się upamiętnić zmarłych również za pomocą odpowiednich środków artystycznych i robimy to do dzisiaj, budując groby dla swoich bliskich w miarę naszych możliwości finansowych i dostępności materiałów. No oczywiście przytłaczająca większość grobów, które stawiamy, ma charakter dość typowy, dość standardowy, ale też nierzadko możemy znaleźć bardzo interesujące przykłady właśnie świetnych realizacji artystycznych także i dzisiaj. Chociaż niestety są one rzadsze niż choćby w końcu XIX wieku.
O nowo planowanym cmentarzu przy Zelwerowicza w Lublinie, a także o tym, że ludzie zawsze w godny sposób chowali swoich zmarłych. Rozmawialiśmy dzisiaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Redaktor Magda Grydniewska i jej Lubelski Atlas Historyczny, a my zapraszamy Państwa na zaduszki z panem Prusem, czyli na spacer po cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Przypomnieć rolę tego miasta jako trzeciego najważniejszego miasta w życiu Prusa. Najważniejszym jest oczywiście Warszawa. Wszyscy literaturoznawcy są zgodni co do tego, że nie ma drugiego takiego pisarza tak związanego z Warszawą jak właśnie Prus. Nie bez powodu nazywa się go kronikarzem Warszawy.
A podążając śladem Bolesława Prusa, będziemy wspominać osoby związane z nim rodzinnie, towarzysko, ale także literacko, a potem cmentarzu oprowadza nas Marcin Fedorowicz. To jakież to będzie trzecie, a tak naprawdę w kolejności ważności drugie miasto? Pani Jadwigo, dzień dobry.
Dzień dobry. No więc drugim ważnym miastem w życiu Prusa to był Nałęczów, dlatego że to bardzo dużo czasu spędzał, przyjeżdżał po prostu na turnusy, po odzyskanie zdrowia. No był, Prus na owe czasy był bardzo takim oryginalnym kuracjuszem, ponadto przemieszczał się na tym ówczesnym rowerze, którym odtworzony jest
tak
w tej
jest.
Chwili nad stawem.
Także ten bicykl to popularność wśród turystów.
Mamy, gdzie możemy sobie z Prusem. Ale na pewno najważniejszym drugim z kolei miastem jest dla niego Nałęczów.
Pełna zgoda pani Jadwigo. Razem z nami także pani Agnieszka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agnieszko, czy zdarzyło się odwiedzić właśnie szlakiem także Bolesława Prusa Nałęczów, czyli nie tylko na dobre lody do Nałęczowa, może nie o tej porze roku, ale latem jak najbardziej. Nie tylko na spacer do parku, ale także na to, żeby chociażby ręka w rękę z Prusem w maju, podczas majówki z Prusem pospacerować. Była pani?
Tak. Byłam w Nałęczowie, tak nie raz, niejednokrotnie. Spędziłam też, zdjęcie sobie zrobiłam na ławeczce z panem Prusem i dużo tutaj też czytałam różnych opracowań i książek o Bolesławie Prusie i starałam się spacerować właśnie patrząc na Nałęczów oczami Bolesława Prusa.
To prawda, wtedy zupełnie innego znaczenia nabiera ten nasz Nałęczów, który my tutaj z regionu lubelskiego być może czasami tak troszkę po macoszemu traktujemy, no bo wydaje nam się, że nic nam ciekawego nie ma, a tutaj proszę bardzo, tak wielu kuracjuszy również przyjeżdżających do Nałęczowa jest oczarowanych tym właśnie miasteczkiem Bolesława Prusa. A to zdjęcie na ławeczce zrobiła pani głoskając wcześniej kolano czy melonik, bo to w zależności jaki przewodnik
melonik
nas prowadza, tak. To należy jakiś element garderoby tutaj, bądź samego Prusa pogłaskać na szczęście. Oczywiście też, żeby do tego Nałęczowa powrócić. Bardzo pięknie paniom dziękuję za tę rozmowę. Powracamy oczywiście do naszego spaceru. Naszym przewodnikiem jest Marcin Fedorowicz.
Drugą miejscowością, z którą Prus był związany, to oczywiście Nałęczów, gdzie znajduje się Muzeum imienia Bolesława Prusa. A trzecim miastem to jest właśnie Lublin, o czym często się zapomina, o czym często nawet sami mieszkańcy Lublina nie pamiętają. A Prus spędził tutaj bodaj najważniejsze lata swojej młodości, czyli lata szkolne. Tutaj chodził do szkoły realnej, potem do gimnazjum. Tutaj także siedział w więzieniu, co także zaważyło na jego losach. I tutaj także zawarł związek małżeński, co również miało swoje znaczenie. Tutaj zresztą poznał swoją przyszłą żonę. Jeszcze jako nastolatek wymyślił sobie, że ożeni się ze swoją kuzynką Oktawią Trębińską i dopiął w końcu tego swojego celu, ale też o tym opowiem Państwu podczas naszego spaceru. W każdym razie zapomina się właśnie o tych związkach Prusa z Lublinem, natomiast też warto jeszcze powiedzieć, że znajomości, które Prus zawarł w Lublinie, także przetrwały aż do końca jego życia i też o tym powiem podczas naszego spaceru, ponieważ przedstawiciele rodzin właśnie znajomych Prusa również spoczywają na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Ale także ważna informacja i taki suplement, który na koniec spaceru pan Marcin Fedorowicz nam tutaj podał, a propos związków z Nałęczowem, to...
Na cmentarzu jest pochowany także Felix Araszkiewicz, który był twórcą Muzeum Prusa w Nałęczowie. Niestety jest w dalszej części cmentarza, więc już tam nie będziemy szli, ale też warto wspomnieć oczywiście o tym, że jest. To już są te dalsze kwatery, ale jest również na tym cmentarzu, także też warto pamiętać właśnie, że też kolejna postać zasłużona właśnie dla upamiętnienia Prusa.
Oj, bardzo, bardzo, mówią wszyscy ci, którzy również wraz z panem Marcinem wczoraj i razem z naszym radiowym mikrofonem wędrowali alejkami cmentarza przy ulicy Lipowej. Drodzy Państwo, zaczynamy od początków związków także literackich, jeśli chodzi oczywiście o Bolesława Prusa, o Aleksandra Głowackiego i Lublin.
Ale nasz spacer zaczniemy nie od związków rodzinnych ani towarzyskich. W ogłoszeniu o spacerze podkreślałem, że będziemy mówić o związkach rodzinnych, towarzyskich i literackich. I właśnie od związku literackiego zaczniemy. Zaczniemy od postaci pierwowzoru fikcyjnej postaci z powieści Lalka, z najsłynniejszej powieści Prusa.
I któż to taki jest? Czy Państwo kojarzą to nazwisko? 801 50 10 22. Jego nagrobek to tak naprawdę na początku jednej z pierwszych alejek na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 81 743 7383. Zresztą teraz, obecnie, już od kilku lat coraz łatwiej nam tak naprawdę wędrować alejkami cmentarza przy ulicy Lipowej. Wędrować zwiedzając niejako i odwiedzając tych, którzy mieli bardzo ważne związki z Lublinem. Zapisali się także w kartach historii Polski, bo po prostu przy tych nagrobkach mamy przewodnickie tabliczki, możemy wczytać się w informacje przekazane, a nawet korzystając z kodów QR rozszerzyć te wszystkie informacje. podróże@radio.lublin.pl. Pytamy Państwa o postać literacką, tak naprawdę inspirowaną postacią żyjącą w naszym mieście. Któż to taki może być?
Podróże małe i duże.
Ale nasz spacer zaczniemy nie od związków rodzinnych ani towarzyskich. W ogłoszeniu o spacerze podkreślałem, że będziemy mówić o związkach rodzinnych, towarzyskich i literackich. I właśnie od związku literackiego zaczniemy. Zaczniemy od postaci, pierwowzoru fikcyjnej postaci z powieści Lalka, z najsłynniejszej powieści Prusa.
Któż to taki? Kto jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej? A tak naprawdę w powieści Lalka Bolesława Prusa występuje nawet dwóch bohaterów o tym zacnym imieniu i nazwisku. Jeden z nich jest ojcem, a drugi synem. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Kupca tego powieściowego, warszawskiego kupca, który miał sklep przy krakowskim przedmieściu, ale pierwowzorem tej postaci był jak najbardziej realny lubelski kupiec, który również miał sklep przy krakowskim przedmieściu.
Nawet znamy tę kamienicę, to kamienica numer 6 obecnie, krakowskie przedmieście numer 6. To taka jeszcze kolejna zagadka dla Państwa. Czy wiedzą Państwo, co w tym momencie mieści się właśnie w tej kamienicy w Lublinie przy krakowskim przedmieściu numer 6, tam gdzie był ten słynny sklep. Sklep opisany przez Bolesława Prusa w powieści Lalka. Dzień dobry Pani Janino.
Dzień dobry. Ja właśnie chciałam dodać, że historia Prusa również zatacza o Lubartów i nawet na ulicy Lubelskiej mieszkał, nawet w tej chwili już nie ma tego domu, ale jest tablica z napisem takim właśnie, że tu mieszkał Bolesław Prus.
To prawda, jeszcze Puławę możemy dodać do kompletu.
No Puławę na pewno też, ale ja myślę o tym kupcu, o którym pani jeszcze mówiła, może chodzi to o Mincel?
Tak jest, a pamięta pani imię? Takie bardzo popularne imię, imieniny w czerwcu. Pod koniec czerwca tak naprawdę.
Pod koniec czerwca?
Tak.
To może Jan.
Oczywiście, że tak. Jan
Mój
Mincel.
Imiennik.
O, tu właśnie pani Janino, mogłam tak pani podpowiedzieć.
No właśnie.
Tak jest, chodzi o Jana Mincla. Właśnie ten pomnik, zresztą pięknie już odrestaurowany, można podziwiać tutaj na cmentarzu przy ulicy Lipowej, tutaj, czyli w Lublinie. Polecamy Państwu taki szlak literacki. No i polecamy, aby trafili Państwo na tak dobrego przewodnika, jakim chociażby jest pan Marcin Federowicz, który Państwu, przybliżając historię tych, którzy są tam pochowani, niemalże sprawia, że oni ożywają w tych opowieściach na nowo. A pani ma sentyment generalnie do literatury Prusa?
No tak. Ja kiedyś to w szkole jako lekturę czytałam. Ale również lubię to takie, wydaje mi się, że ponadczasowe treści są, no i w końcu pouczające. No tutaj ktoś, kto biznesem chciałby się zająć, no to polecam Lalkę właśnie, postać Wokulskiego. To takie jakby początki naszego biznesu. No a z kolei placówka na przykład, to też wartość ziemi, no, historyczna. Także uważam, że warto odnowić sobie, chociażby może fragmentami, bo jak niektórzy mają jakąś taką, no, jest możliwość teraz skrócenia tej treści, jakieś sobie przeczytać streszczenie, to też coś, a może akurat by zachęciło.
Pani Janino, może nie tyle skrótowce, tak, nie tyle skróty polecajmy, ale na przykład audiobooki. Też oszczędność czasu i można tak radiowo posłuchać sobie po prostu tej literatury.
Odpoczywając po prostu, słuchać, prawda, tak, też można. Poza tym, jak mają ludzie sentyment do piesków, to też przecież ten pies Karłusek z Anielki, jakie naprawdę takie wzruszające są historie i warto odbiec od dzisiejszej tej rzeczywistości i zanurzyć się w tamtą, bo to jakoś chyba mnie przynajmniej uspokaja. No.
To prawda. Bardzo pięknie dziękujemy, zwłaszcza, że być może warto tak naprawdę do lektur szkolnych powracać po latach, kiedy już troszeczkę większy bagaż doświadczenia niesiemy wraz ze swoim życiem i zupełnie inaczej również możemy poznawać i oceniać także tych bohaterów literackich i ich działania. Bardzo dziękuję, pani Janino.
Można się wczuć w rolę.
To prawda.
Ludzi. Teraz też warto ziemię, prawda, przywiązanie, ludzie chcą mieć co ziemię, tak samo jak kiedyś ta placówka, prawda, warto. Właściwie to, co stworzyli nasi pisarze, poeci, to wydaje mi się, że tak jest bardziej przystępne z poprzednich lat. No teraz też, tylko teraz już język na przykład nie ten i tematyka też nie taka, a warto tą historię naszą znać. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, a my powracamy do naszego spaceru.
Chodzi oczywiście o kupca Jana Mincla, kupca tego powieściowego warszawskiego kupca, który miał sklep przy krakowskim przedmieściu, ale pierwowzorem tej postaci był jak najbardziej realny lubelski kupiec, również Jan Mincel, który również miał sklep przy krakowskim przedmieściu i właśnie od jego nagrobka zaczniemy nasz spacer. Także zapraszam, idziemy teraz alejką prosto od wejścia do nagrobka Jana Mincla.
Proszę wsłuchać się w tę wskazówkę od naszego przewodnika, pana Marcina Fedorowicza i z pewnością nawet także dzisiaj, być może odwiedzając cmentarz przy ulicy Lipowej, trafią państwo bez żadnego problemu pod ten grób.
Pierwsza osoba, od której zaczynamy spacer, nie tylko topograficznie, ale także chronologicznie, bo rzeczywiście jest to najstarszy nagrobek na naszej trasie. Nagrobek Jana Mincla, kupiec i obywatel miasta Lublina. Od razu wyjaśnię, co oznaczało obywatel. Obywatel akurat w XIX wieku oznaczało dokładnie to, że dana osoba posiadała własność, nieruchomość na terenie miasta. Była po prostu własnością nieruchomości i rzeczywiście Jan Mincel był właścicielem kamienicy przy krakowskim przedmieściu 6, to jest obecny numer 6. Nie był pierwszym właścicielem tej kamienicy. On w istocie wrzenił się, można tak powiedzieć, w tę kamienicę, a to za sprawą ożenku z wdową po Antonim Wenclu, który odziedziczył z kolei tę kamienicę po swoim ojcu Józefie Antonim Wenclu, kupcu, który wywodził się z północnych Czech. Zresztą z tego samego rejonu wywodził się sam Jan Mincel. Po trzecim rozbiorze Polski Lublin znalazł się w obrębie państwa Cesarstwa Austriackiego. To spowodowało napływ kupców, między innymi kupców z obszaru właśnie państwa austriackiego na nowo przyłączone ziemie. Józef Antoni Wenzel najpierw pojawił się we Lwowie. Lwów był stolicą nowo przyłączonych terenów, czy Galicji. Natomiast później trafił do Lublina. Wiadomo, że w 1810 roku już był w Lublinie. Wrócił do Oberprochau, czyli do miejscowości, z której się wywodził, w północnych Czechach, i stamtąd już powrócił do Lublina właśnie z Janem Minclem, Johannem Minclem, bo tak on się wtedy jeszcze podpisywał. W każdym razie Johann Mincel okazał się bardzo pilnym uczniem swojego mentora. Też rozpoczął praktykę kupiecką, ale jeszcze nie przy krakowskim przedmieściu 6, tylko w krakowskim przedmieściu 12. Tam założył sklep, natomiast po kilku latach, zbliżył się do owdowiałej wdowy Tekli Wenzel z Węglerów, która właśnie odziedziczyła po swoim mężu sklep przy krakowskim przedmieściu 6. No i to zbliżenie towarzyskie doprowadziło do ślubu. W 1821 roku zawarli związek małżeński w już nieistniejącym kościele Farnym pod wezwaniem św. Michała na Starym Mieście. I to małżeństwo okazało się bardzo udane, sądząc po liczbie dzieci, ponieważ dochowali się aż 8 potomstwa. Dzieci są pochowane również w tym grobie, można zobaczyć z drugiej strony, również są wszystkie, wszyscy potomkowie wymienieni. W każdym razie pod nowym adresem Krakowskie Przedmieście 6 Mincel prowadził dalej sklep i doprowadził właśnie ten sklep do rozkwitu. Pełnił też ważną rolę w środowisku Lublina, był jednym z ważniejszych i udzielających się kupców. Udzielał się także towarzysko i charytatywnie. W każdym razie ta idylla trwała do 1840 roku, czyli do śmierci jego żony. I później następuje rzecz, taka wówczas można powiedzieć sensacja towarzyska, mianowicie do końca swojego życia Mincel żyje w konkubinacie ze swoją początkowo służącą Teofilą Iwanicką i ma z nią nieślubnego syna. Związek i tego syna uznaje dopiero na łożu śmierci w 1864 roku. Wtedy też zawiera już ślub właśnie ze swoją wieloletnią towarzyszką życia. I owocem właśnie tego związku jest syn Zygmunt Jan. Sklep przy Krakowskim Przedmieściu 6 przestaje być własnością rodziny Minclów, ponieważ duża liczba potomstwa powodowała to, że nie było zgody co do dalszych losów tej kamienicy, tego sklepu, i po prostu potomstwo postanowiło sprzedać ten sklep i podzielić pieniądze. No i tą drogą sklep przeszedł w ręce z kolei dwóch właścicieli. Jednym z nich był Berek Bernard Majerson, również ważna postać dla Lublina, nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie kupiectwa, handlu, ale także dlatego, że jego żoną była Malwina Majerson, czyli pierwsza żydowska pisarka tworząca w języku polskim, autorka dwóch swego czasu ważnych powieści dla literatury polskiej. Natomiast ich córką z kolei była Frymeta Majerson, bardziej znana pod nazwiskiem swojego męża, jak Franciszka Arnsteinowa. Właśnie Franciszka Arnsteinowa też mieszkała właśnie w kamienicy Krakowskie Przedmieście 6. Także mamy związek kamienicy Krakowskie Przedmieście 6 nie tylko z pierwowzorem fikcyjnej postaci literackiej, ale także związek również z literaturą, już z poezją okresu Młodej Polski. Także warto też o tym pamiętać, związek tej kamienicy z literaturą.
No więc Państwo chyba czują, że to bardzo ważna kamienica w Lublinie, Krakowskie Przedmieście numer 6. Ale proszę podać, co teraz współcześnie znajduje się właśnie w tej kamienicy, bo dziwo, jest to kamienica także otwarta przede wszystkim na przykład dla turystów, więc można tam wejść i zobaczyć ją od środka. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. To tam pierwotnie mieścił się właśnie sklep Jana Mincla, Krakowskie Przedmieście numer 6. W Lublinie, ale też tak jak Państwo słyszą, te związki literackie również tam się rozciągają. A teraz współcześnie, cóż takiego tam jest? O to Państwa pytamy. podróże@radio.lublin.pl.
W Warszawie bardzo niechętnie warszawiacy przyznają, że ten ich warszawski, powieściowy Mincel miał swój pierwowzór w Lublinie. Natomiast te wszelkie wątpliwości, jeżeli nawet wspominają o tym, to półgębkiem. Byłem na spacerach śladami Prusa organizowanych w Warszawie i albo w ogóle o tym nie wspominano, albo wspominano tylko tak jednym zdaniem, że był też taki kupiec w Lublinie i to wszystko, co przewodnicy warszawscy mieli do powiedzenia. Natomiast wszelkie jakieś wątpliwości co do faktycznych związków Mincla, tego powieściowego, z pierwowzorem lubelskim, rozwiała Oktawia, wdowa po Bolesławie Prusie, Oktawia Głowacka, która w jednym ze swoich, właściwie ostatniej swojej wypowiedzi, wywiadzie udzielonego Tadeuszowi Chiżowi w 1936 roku, dosłownie na kilka miesięcy przed śmiercią, powiedziała, że cały opis sklepu Mincla, opis sklepu, który jest w Lalce, w drugim rozdziale, w pamiętniku starego subiekta, czyli Gdańska Rzeckiego, cały ten opis jest żywcem wzięty właśnie z tego sklepu, lubelskiego sklepu Mincla, łącznie z tym pajacem, który był umieszczony na wystawie, którego Jan Mincel uruchamiał, kiedy szczególnie udało mu się złapać swoich podopiecznych na jakimś niedociągnięciu i karał ich, a potem siadał w fotelu i ciągnął tego właśnie pajaca, uruchamiał tego pajaca, który ruszał wtedy rękami i nogami, więc bardzo zadowolony z siebie, że dał nauczkę swoim uczniom. Także proszę pamiętać, że właśnie ten powieściowy Mincel jest jak najbardziej związany z Lublinem. Proszę też pamiętać o tym, że ten opis, który jest w lalce, właściwie jest właśnie wzięty z Lublina i można powiedzieć, że cały, że ten opis właśnie odzwierciedla wygląd sklepu Mincla w Lublinie w połowie XIX wieku. Ale chciałem zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bolesław Prus, tworząc tą warszawską postać Mincla i postać Wokulskiego, w istocie dokonał takiego wymieszania rzeczywistych losów właśnie Jana Mincla, bo proszę sobie przypomnieć, Wokulski, jak Wokulski stał się właścicielem sklepu swojego dawnego pracodawcy, czyli właśnie Jana Mincla, przez to, że ożenił się z wdową po Minclu, czyli w istocie Prus powielił losy właśnie tego prawdziwego Jana Johanna Mincla z Lublina, który przecież właśnie dzięki temu stał się właścicielem sklepu, że wrzenił się w rodzinę właścicielki, ożenił się z wdową po właścicielu i w ten sposób stał się właścicielem sklepu, który z kolei doprowadził do rozkwitu, dokładnie tak jak Wokulski w powieści Lalka. Także proszę pamiętać, że także jest ten związek i to też taka ciekawostka właśnie pokazująca, jak Prus budował swoje postaci, bo to nie jest jedyny lubelski wątek w jego twórczości. Natomiast proszę pamiętać, że właśnie że Lublin miał swoje miejsce także w twórczości, już warszawskiej twórczości Prusa.
podróże@radio.lublin.pl Pan Wiesław napisał, że tak naprawdę w tej kamienicy teraz obecnie mieści się informacja turystyczna Krakowskie Przedmieście numer 6. Byłem tam niejednokrotnie, korzystałem. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze suplement a propos do Nałęczowa, o którym pisaliśmy. To pan Wiesław dodaje, że oczywiście w Nałęczowie też byłem, przy ławeczce się znalazłem, nawet siedziałem i podziwiałem ten Nałęczów, typowy prusowski, tak naprawdę. Tak jest, oczywiście, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej to jest właśnie to miejsce, które ma szeroko otwarte drzwi i również Państwa zaprasza.
Obecnie w kamienicy Krakowskie Przedmieście 6 znajduje się informacja turystyczna. Zachęcam w ogóle do odwiedzenia kamienicy Krakowskie Przedmieście 6, ponieważ znajduje się tam również wewnątrz upamiętnienie postaci Prusa, związku właśnie Prusa z tą kamienicą.
A oczywiście te wszystkie związki Prusa z Lublinem i to, że rozmawiamy dzisiaj również gdzieś tam o tych literackich elementach, to wiadomo, jeżeli mówimy o lalce, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wybrzmiały te nuty, które z pewnością Państwo rozpoznają.